Gość Radia Gdańsk.
A w naszym studio Piotr Harchaj, dyrektor Centrum Samopomocy w Gdyni, Stowarzyszenie na Drodze Ekspresji w Sopocie i radny Sopotu, z którym rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry panu.
Wczoraj na Pomorzu ruszyły Dni Solidarności z osobami doświadczającymi kryzysów psychicznych. Co trzecia osoba miała, ma lub będzie miała taki kryzys. To z kim się solidaryzujemy?
Solidaryzujemy się między sobą, z ludźmi, z osobami, które spotykamy na co dzień. Myślę sobie, że tutaj w studiu też są osoby, które doświadczają kryzysów psychicznych. My na co dzień też doświadczamy.
Bo jest nas tu więcej niż troje, także gdyby liczyć statystycznie, rozumiem, stąd taka myśl.
Tak, tak, no, chodzi też o zobrazowanie tego, że kryzys psychiczny już jest takim zjawiskiem, które doświadczamy na co dzień. I to, że oglądamy telewizję, słyszymy w radiu, jak wygląda sytuacja dzieci, młodzieży, osób dorosłych, ale też na co dzień, jak każdy zapyta siebie, czy wśród swoich znajomych, rodziny ma jakieś takie przykłady kryzysów, z których ta osoba czy rodzina nie poradziła sobie, to na pewno przytoczymy sobie w głowie takie obrazy, takie osoby i to jest poważny problem społeczny.
A co to jest właściwie kryzys psychiczny?
Kryzys psychiczny to jest sytuacja, w której nie do końca sobie sami możemy z tym poradzić. Czujemy często smutek, czujemy brak sensu życia, spada nam motywacja do działania. Coś, co nas uwiera i nie pozwala normalnie funkcjonować, gdzie jako ludzie czujemy się nieszczęśliwi.
A łatwo sięgać po pomoc w takiej sytuacji. Co mówią pana doświadczenia? Bo pan od lat pracuje blisko takich osób, chociażby właśnie w Centrum Samopomocy w Gdyni, o którym Magda wspomniała na wstępie tutaj.
Tak, my wspieramy osoby, które doświadczają kryzysu i jakoś sobie nie mogą z nim poradzić. Daje im możliwość praktykowania niezależnego życia. Pan pytał o mnie, czy łatwo jest prosić. Nie łatwo jest prosić, dlatego że osoby z zaburzeniami psychicznymi są stygmatyzowane. My często o nich myślimy, są takie kalki typu, że ktoś jest wariatem, szaleńcem, że ktoś może być niebezpieczny, że powinno się osoby takie zamykać i leczyć w instytucjach. I nie jest łatwo prosić. Dlatego w tej kampanii zachęcamy, żeby jeżeli obserwujemy siebie lub innych i mamy takie poczucie, że no nie jesteśmy do końca szczęśliwi, że widzimy jakiś problem, jesteśmy smutni, że warto się już na początku skontaktować ze specjalistą, a może porozmawiać o tym z przyjacielem, żeby nie czekać do końca i żeby tym pierwszym przystankiem nie był szpital psychiatryczny albo jakiś zamknięty oddział, bo im wcześniej zaczniemy o tym rozmawiać i coś z tym robić, tym wcześniej możemy temu zaradzić i otrzymać stosowną pomoc.
W tej kampanii, czyli kampanii społecznej, pomorskiej kampanii społecznej Odmień swoją głowę. Tak się domyślam albo przypuszczam, że to niekoniecznie chodzi o głowę tej osoby, która akurat jest w kryzysie, tylko tej osoby, która na nią patrzy.
My odmieniamy głowę w różny sposób i staramy się dotrzeć do różnych osób. Z jednej strony jest to grupa osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, bo jak wiecie państwo, sama diagnoza albo orzeczenie o niepełnosprawności już wciąga tą osobę w taki, w taką rolę osoby, która cierpi i jest osobą niepełnosprawną i pozbawia się jej sprawczości. A niestety my nie przeżyjemy przez życia przez tą osobę i ona musi podjąć ten wysiłek i trud, żeby wejść na ścieżkę zdrowienia. Więc mówimy, to, że się coś wydarzyło, to może być początek nowej przygody. Możemy redefiniować swoje życie, ale możemy dalej pełnić swoje role społeczne. Z drugiej strony odmieniamy głowę profesjonalistom, czyli psychiatrom, psychoterapeutom, socjalnym, że warto wspierać osoby i nie tracić nadziei. Bo to jest trudna droga często, wychodzenie z monologu do dialogu społecznego. A trzecią grupą to są właśnie, to jesteśmy my, mieszkanki i mieszkańcy Pomorza. po to, żeby nie oceniać, żeby nie szufladkować, żeby nie etykietkować i dawać szansę na to, że osoba, która doświadczy kryzysu, raczej otrzyma od nas zrozumienie, akceptację, ale też takie wsparcie, na ile ono jest możliwe. To może być wsparcie rodzinne, to może być wsparcie sąsiedzkie, to może być po prostu wsparcie wspólnoty, w której żyjemy.
A jak dużo jest tutaj do nadrobienia w tej kwestii? Bo patrzyłem w dane statystyczne różne, w takie badania i one mówią chociażby o tym, że świadomość jednak trochę rośnie, że już dzisiaj nie jest tak, że tego, kto sięga po pomoc psychologa czy psychiatry, od razu wkładamy do tej szufladki z napisem nienormalny, tak? Że to już w zasadzie dotyczy tylko kilku procent Polaków. Rzeczywiście tak jest? To znaczy, to statystyka może zmieścić wszystko, ale co pana doświadczenie i praktyka?
Pokonaliśmy wielką drogę, jeżeli chodzi o zmianę naszego myślenia, ale jest jeszcze dużo do zrobienia, bo z jednej strony mamy większą uważność i akceptację na przykład na doświadczenie depresji. Wiele osób mówi o tym, że doświadcza depresji, a z drugiej strony bardzo mocno stygmatyzujemy osoby, które doświadczają psychoz. Mówię tutaj o schizofrenii, dlatego nasza kampania na początku miała taki dodatek: odmień swoją głowę, schizofrenia nie oceniaj, dowiedz się więcej. Dlatego, że często mamy właśnie te kalki powielane przez media, które mówią, że osoba, która doświadcza stanów psychotycznych, jest niebezpieczna, powinna być leczona zamknięcie, że popełnia więcej przestępstw, a statystyki tego nie potwierdzają. Wszyscy jesteśmy bardzo różni i każdego z nas może spotkać kryzys. My to bardzo mocno to podkreślamy. Nikt nie jest doskonały, a życie wygląda różnie i jest trudne. I nie wszyscy wytrzymują, nie wiem, presję, stres, trudne relacje, kredyty. Widzimy też, co się dzieje, jeżeli chodzi o dzieci i młodzież. Więc bardzo mocno trzeba o tym mówić, że jest jeszcze dużo do zrobienia, ale jeżeli chodzi o taką zmianę świadomości, to na pewno dużo już się zadziało, bo odchodzimy od modelu azylowego, gdzie osoby były separowane i były leczone, a idziemy ku modelu środowiskowemu, który mówi, że możemy normalnie funkcjonować, tylko potrzebujemy usług medycznych, społecznych, ale też uważności drugiego człowieka na drugiego człowieka. To jest kluczowe.
O tych usługach czy dostępności jeszcze do specjalistów porozmawiamy za chwilę, ale chcę też zapytać o taką rzecz, trochę się odnosząc do tego, o czym pan powiedział. Psychologiczna apteczka pierwszej pomocy, czyli co robić, żeby nie zmiotło nas z planszy. To jest jeden z tytułów dyskusji, paneli, które będą się odbywały w ramach takiej konferencji organizowanej podczas tych dni Solidarności. Jak taka psychologiczna apteczka pierwszej pomocy powinna wyglądać? Co w niej jest?
Myślę sobie, że przede wszystkim to jest słowo, które powtarza się często: uważność na siebie i na drugiego człowieka. Bo jeżeli będziemy uważni na siebie, no to też zauważymy, że coś się z nami dzieje niedobrego, albo coś, co chcielibyśmy z tym zrobić. Z drugiej strony uważność na drugiego człowieka. Relacje, może nie wielość tych relacji, ale jakość tych też relacji, bo często się okazuje, że ci najbliżsi są naszym oparciem. Rodzina, przyjaciele, czas na rozmowy, balans pomiędzy pracą a wypoczynkiem, posiadaniem czasu na wolnego, na to, na rozwijanie swoich
pasji.
Tak
zwany work-life balance, tak? Czyli między pracą a życiem prywatnym po prostu.
Tak jest. A z drugiej strony, no takie też umiejętności zatrzymania się, no bo często nasz dzień wygląda przepełniony, zarówno w szkole, czy w pracy. Musimy łapać takie momenty, które są czasem dla nas na myślenie, na refleksję, ale też na rozmowy.
Ale ktoś może powiedzieć, jak ten czas znaleźć? No te czasy właśnie, w których żyjemy, są tak szybkie i szalone, bodźców jest tak dużo. Komunikacja elektroniczna bardzo przyspiesza nasze życie. To wszystko są powody tej epidemii kryzysów psychicznych, no bo takie hasło też często pojawia się w mediach chociażby, czy także z ust specjalistów pada, którzy mówią wprost: mamy do czynienia z epidemią. No, nie dźwigamy tej szybkiej rzeczywistości, tych wszystkich bodźców.
No, badania to potwierdzają, że jednak ten świat cyfrowy i uzależnienie od głównie mediów społecznościowych powoduje, że no, nie dajemy sobie rady w takim życiu rzeczywistym. bo z jednej strony mam bardzo dużo bodźców, a z drugiej strony mamy ten taki nierzeczywisty świat kreowany przez właśnie w sieci. No i tutaj młodzież bardzo jest narażona na to, że jest nadużywa tego świata, a nie radzi sobie w takich zwykłych relacjach w dnia codziennego. I to jest wielki kłopot, o którym też mówiliśmy podczas performance'u Dialogi i Monologi w zeszłym roku, że to od nas zależy trochę i też jeżeli chodzi o młodzież, to od rodziców. No, nie możemy niestety zrzucić odpowiedzialność na dzieci i młodzież, nie dbając o to, z jakich treści korzystają i jak często używają komórek.
Albo zrzucić odpowiedzialność tylko na ten, na to urządzenie, które tu mamy w trybach samolotowych, aby nie przeszkadzało w trakcie naszej rozmowy, bo ktoś ten telefon daje do ręki tym młodym osobom, prawda?
No daje i często jest poza kontrolą.
To jest w jakimś sensie problem. Chcę spojrzeć jeszcze na statystyki, na województwo pomorskie, czy nasz region jest szczególny w pewnym sensie, bo statystyki mówią, że to u nas jest najwięcej odnotowanych osób z zaburzeniami psychicznymi, czy zaburzeniami zachowania. To rozumiem dotyczy dzieci, bo to u nich się te zaburzenia zachowania stwierdza. Co ciekawe, najmniej takich osób jest po sąsiedzku, w zachodniopomorskim. Z czego wynikają takie dysproporcje? Czy to jest kwestia metodologii, trochę prowadzenia tych statystyk, czy my tak naprawdę mamy dobrze zbadane to zdrowie psychiczne w kraju, na Pomorzu?
To trudne pytanie, no bo też nie jestem statystykiem i różne instytucje zbierają te dane, ale podczas wczorajszych rozmów padła taka teza, że być może w Pomorskiem więcej osób sygnalizuje takie problemy i więcej osób zgłasza się do specjalistów, więc to jest bardziej widoczne.
To jest kwestia świadomości?
Myślę sobie, że świadomość.
To aż dziwne, żeby one w sąsiednich regionach obok siebie, w jednym kraju, były takie dysproporcje, bo to liczby mówią tak, 5687 przypadków, to są dane bodajże z 2023 rok, 2986 w zachodniopomorskim. No to jest duża różnica.
To ciekawy obszar do badania i do eksplorowania, ale nie jestem w stanie odpowiedzieć, dlaczego akurat w zachodniopomorskim jest taka mała liczba, a u nas jest wysoka. Ale myślę sobie, że to może być kwestia świadomości, że częściej zgłaszamy się do specjalistów, częściej sygnalizujemy te problemy, ale tych powodów może być znacznie, znacznie więcej.
A specjalistów mamy za mało? To pytanie retoryczne w pewnym sensie, bo jeżeli spojrzymy chociażby na czas oczekiwania do lekarza psychiatry czy do psychologa, to jest on bardzo długi, nawet liczony w latach, jeżeli chodzi o niektóre przychodnie czy niektórych
lekarzy.
Jeżeli
chodzi o psychiatrów, dzieci, młodzieży, to jest zupełnie bardzo niska liczba. Jest nieco powyżej 400 na cały kraj. Jeżeli mówimy o Trójmieście, jest nieźle. Jak wyjedziemy troszeczkę za Trójmiasto, to już jest bardzo, bardzo trudna sytuacja, bo dostęp do lekarza specjalisty typu psychiatra jest bardzo utrudniony.
Czyli w mieście jest jeszcze całkiem nieźle, tak naprawdę.
No w miastach jest, ta sieć usług jest w miarę rozbudowana i można jakoś korzystać, a w mniejszych miejscowościach jest to problem. No ale też mamy niedobór psychologów, psychoterapeutów, no i też problem z komercjalizacją usług wspierających.
To znaczy?
To znaczy, że bardzo dużo na rynku jest psychologów, psychoterapeutów, którzy świadczą indywidualne usługi.
Przechodzą po prostu do sektora prywatnego, bo tak im się bardziej opłaca.
Też mówiliśmy trochę o systemie. No, system musi być zbudowany środowiskowo. Nie może być tak, nie może być oparty o duże szpitale, bo duże szpitale to jest ostatnia jakby taka deska ratunku w tym całym łańcuszku. Ta pomoc musi być środowiskowa. No, Gdynia powinna mieć minimalnie 2 centra zdrowia psychicznego, w Gdańsku może z 3-4. Nie może to być oparte właśnie o środek szpitalny, dlatego że tam zawsze będzie...
Szpital powinien być ostatecznością, tak na dobrą sprawę, a to jest często pierwsze miejsce, do którego zgłaszają się, zwłaszcza rodzice z dziećmi.
Zwłaszcza rodzice z dziećmi i to jest, o tym bardzo też głośno mówimy, no po to, żeby tak nie było, to my możemy wcześniej rozmawiać o tym, że potrzebujemy pomocy, że jest jakiś kłopot i zapisywać się do psychologa, do psychoterapeuty, do oddziałów, które świadczą takie wsparcie czy konsultacje, bo...
Ale mamy tu pewien paradoks, tak? To znaczy z jednej strony zachęcamy do sięgania po pomoc, do otwierania się na to, żeby odezwać się do specjalisty, porozmawiać z nim. Z drugiej strony mamy bardzo duże dysproporcje między miastami a powiatami chociażby, tak? Między Trójmiastem a powiatami w dostępności. Jak pan też na to patrzy na przykład jako radny, bo czy samorządy mogą zrobić więcej? Sopot dokładnie nakłada, tak? Ma pewne nakłady na ten sektor. Jak, co tutaj można poprawić? No bo czekać na rozwiązania systemowe możemy się ich nie doczekać.
No widzi pan, no to jest właśnie to słowo, które powtarzamy na Pomorskiej Koalicji na rzecz Zdrowia Publicznego, że czekając na zmiany systemowe, my możemy ich nie doczekać. To prawda, Sopot, też inne samorządy dokładają do usług, które wspierają zdrowienie, finansują wiele programów, ale mają ograniczone pole działania, dlatego że to leży w gestii państwa, więc to musi być organizacja środowiskowej opieki psychiatrycznej, ona musi być zaprojektowana i też wdrażana w lokalnych społecznościach, ale z poziomu państwa. Tutaj się trochę dzieje, bo mamy pilotaż Centrum Zdrowia Psychicznego, ale on dalej jest w pilotażu. A jeżeli chodzi o dzieci i młodzież, no to tych usług jest więcej, ale one dalej są kontraktowane przez NFZ. Więc mamy takie sytuacje, że ktoś dzwoni i mówi, no jest tutaj Centrum Zdrowia, ale proszę pana, kolejka jest taka, że dopiero za pół roku. A ta pomoc powinna być udzielona
tu i teraz.
Tu i teraz maksymalnie 72 godziny. I to nie musi być psychiatra, to może być doświadczony psychoterapeuta czy psycholog, żeby w ogóle rozeznać, w czym jest problem. I tutaj masz rację, że to jest kłopot, bo my mówimy, sięgajcie po pomoc, a ona jest też często trudno dostępna, ale to nas nie zwalnia od tego, żeby próbować nakłaniać osoby, żeby się zgłaszały, a że jest trudno, to prawda.
Gdzie poza lekarzem specjalistą, na przykład kontraktowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia, tak już kończąc powoli naszą rozmowę, gdzie tę pomoc można znaleźć? Gdyby ktoś odbijał się od jakichś drzwi, słuchał nas na przykład teraz, a naprawdę tej pomocy potrzebował, co by pan mu doradził?
Myślę sobie, że takim pierwszym krokiem to jest, może być lekarz rodzinny, może być lekarz, może być psycholog. Jest sieć organizacji pozarządowych, które świadczą naprawdę wysokiej
jakości. A takie miejsca
właśnie
jak Centrum Samopomocy?
Zapraszamy oczywiście. To jest w obszarze pomocy społecznej, więc też chciałem o tym powiedzieć, żeby też warto zgłaszać się do ośrodków pomocy społecznej w całym, w Pomorskiem, żeby zakomunikować kłopot, więc może pracownik socjalny też pomóc w tym, żeby dotrzeć jakoś może szybciej, czy znaleźć jakieś miejsce, bo pracownik socjalny też ma wiedzę, jaka sieć usług jest realizowana w danym, na danym terenie.
Będzie w stanie pokierować.
Będzie w stanie pokierować i wesprzeć. No, i my zapraszamy do tych wszystkich miejsc, które były wczoraj na Marszu Pogodność, do Akademii Don Kichota w Sopocie, do Centrum Samopomocy, do naszych klubów samopomocy. Jesteśmy otwarci i czekamy na to, żeby towarzyszyć w zdrowieniu, bo my nie wyręczamy nikogo w zdrowieniu, my tylko towarzyszymy, jesteśmy takim ważnym oparciem, ale jednak oparciem, bo każdy musi z kryzysu wychodzić samodzielnie. My możemy mu to towarzyszyć i wskazywać drogę, być doradcą.
Być doradcą. Panie Piotrze, bardzo panu dziękuję za tę rozmowę i za poradne spotkanie.
Ja bardzo państwu dziękuję. Odmieniamy swoje głowy. Bądźmy uważni na drugiego człowieka. Wszystkiego dobrego, udanego tygodnia.
Dziękujemy.
Gość Radia Gdańsk.